Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Leszek Gęsiak.
W wielu państwach świata, w tym także w Watykanie i w Polsce, obchodzona jest dzisiaj uroczystość Bożego Ciała. Papież przewodniczy wieczorem mszy na Lateranie. Wprawdzie nie pójdzie w procesji, ale na jej zakończenie udzieli błogosławieństwa eucharystycznego.
Instytucje winny wysłuchać głosu chrześcijan w obronie pokoju i życia, przypomniano przed wizytą sekretarzy europejskich episkopatów w Radzie Europy.
Przedstawiciele Konferencji Kościołów Europejskich i Komisji do Spraw Migrantów przypominają o dramacie uchodźców w Europie, wzywają zarazem do ekumenicznej modlitwy za nich.
Witamy 19 czerwca i zapraszamy na serwis informacyjny.
Dzisiejsza uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, choć we Włoszech przenosi się ją na najbliższą niedzielę, w Watykanie jest dniem świątecznym. Obchodzi się ją dzisiaj także w bazylikach papieskich. Zgodnie z tradycją, którą święty Jan Paweł II przywrócił na samym początku swojego pontyfikatu, papież przewodniczy na Lateranie uroczystej Eucharystii. Aby umożliwić udział ludziom pracującym, rozpoczyna się ona dopiero wieczorem.
Po mszy przed rzymską katedrą procesja eucharystyczna przechodzi ulicą Via Merulana aż do Bazyliki Matki Bożej Większej. W ubiegłym roku za otwartym samochodem wiozącym Najświętszy Sakrament szedł w niej papież. Dziś uznał on za stosowne, by procesję prowadził w jego imieniu kardynał wikariusz Agostino Vallini. Nie czuje bowiem się na siłach przejść tego dwukilometrowego odcinka drogi pieszo, także w związku z planowaną na pojutrze wizytą w diecezji Cassano Allionio w Kalabrii. Nie chce natomiast brać udziału w procesji jadąc otwartym samochodem, na którym będzie wiedziona monstrancja, bo pragnie, by uwaga wiernych nie skupiała się na nim, ale na Najświętszym Sakramencie.
Po mszy na Lateranie Franciszek przejedzie krytym samochodem do Bazyliki Matki Bożej Większej, gdzie będzie oczekiwał na uczestników procesji, którym na jej zakończenie udzieli błogosławieństwa eucharystycznego.
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa obchodzi się dzisiaj w wielu państwach świata. W innych będzie celebrowana w najbliższą niedzielę. Tradycyjne procesje eucharystyczne przeszły między innymi ulicami polskich miast i wsi. Mówi o nich Rafał Łączny.
W stolicy procesji przewodniczył kardynał Kazimierz Nycz. W wygłoszonej na placu Piłsudskiego homilii metropolita warszawski podkreślił, że służbą Kościoła jest przypominanie wartości podstawowych. Wśród nich wymienił troskę o życie, niezbywalną godność człowieka, ale również wolność sumienia. W tym kontekście kardynał odniósł się do dyskusji wokół klauzuli sumienia.
Jeśli ta klauzula sumienia ma rzeczywiście gwarantować wolność sumienia lekarza, a nie być tylko klauzulą iluzoryczną, prawo nie może zmuszać lekarzy do działań wbrew sumieniu. Jeśli taki konflikt zachodzi, trzeba poprawiać prawo, a nie pozbawiać lekarza prawa do korzystania z klauzuli sumienia.
W Legnicy natomiast uroczystość Bożego Ciała zakończyła pierwszy kongres eucharystyczny diecezji legnickiej. Rozważanie przy pierwszym ołtarzu wygłosił arcybiskup Konrad Krajewski, jałmużnik Ojca Świętego Franciszka. Zachęcał on mieszkańców miasta, by zanosić Chrystusa wszędzie tam, gdzie pójdą.
Jeśli chcecie, żeby wasze miasto, przepiękna Legnica, była święta, to zanieście wszędzie Jezusa. Już nie w monstrancji, ale w każdym z nas. A czegokolwiek się dotkniemy, będzie uświęcone. Panie, spraw, abym w moim mieście był dowodem na Twoje istnienie.
W Krakowie kardynał Stanisław Dziwisz nawiązał m.in. do Światowego Dnia Młodzieży, który zaplanowano w tym mieście na rok 2016. Apelował, by Kraków okazał się miastem otwartym, przyjaznym, wiernym wartościom, na których budował przez wieki swoją duchową tożsamość.
Chrześcijanie w Jerozolimie obchodzą uroczystość Bożego Ciała w Bazylice Zmartwychwstania Pańskiego. Uroczystej mszy i procesji eucharystycznej wewnątrz świątyni przewodniczył łaciński patriarcha Jerozolimy Fuad Tual.
Uczestnictwem w porannej mszy świętej procesji eucharystycznej jerozolimska wspólnota wyraziła publiczną cześć Najświętszemu Sakramentowi Ciała i Krwi Pańskiej. Liturgia zgromadziła około 50 kapłanów, licznych przedstawicieli życia konsekrowanego, lokalnych wiernych i pielgrzymów. W homilii patriarcha Tual zwrócił uwagę na znaczenie Eucharystii w życiu każdego chrześcijanina. Tak jak lud wybrany potrzebował pobytu na pustyni, by przygotować się do wejścia do Ziemi Świętej, tak samo my, chrześcijanie, potrzebujemy odpowiedniego przygotowania, by z wiarą i czcią przyjąć Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Kontynuując rozważanie, patriarcha zwrócił uwagę, że w Eucharystii realizuje się zjednoczenie z Jezusem i tworzy jedność wspólnoty. Tej jedności potrzeba na całym świecie, ale w sposób szczególny w Ziemi Świętej, gdzie jest tak wiele podziałów. Uroczystości w Bazylice zakończyły się procesją eucharystyczną wokół kaplicy Bożego Grobu i w pobliżu Kalwarii. Patriarcha pobłogosławił wiernych przed Grobem Pańskim, przy ołtarzu Marii Magdaleny oraz w kaplicy Najświętszego Sakramentu. Z Jerozolimy dla Radia Watykańskiego Piotr Blajer, franciszkanin.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Razem, aby promować kulturę pokoju i ochrony życia. Takie hasło przyświeca spotkaniu sekretarzy generalnych Europejskich Konferencji Episkopatu, które rozpoczęło się w Strasburgu i potrwa tam do niedzieli. To francuskie miasto stanowi siedzibę Rady Europy. Jest ona jedyną organizacją międzynarodową, do której należą rządy wszystkich krajów reprezentowanych w Radzie Konferencji Biskupich Europy. Przed rozpoczęciem obrad specjalne oświadczenie wydał jej sekretarz generalny.
Rola i waga, jaką Rada Europy ma dla wszystkich narodów europejskich, nie tylko w aspektach politycznych, ale przede wszystkim na płaszczyźnie społecznej i kulturalnej, jest tej miary, że wydało się stosowne, byśmy udali się do Strasburga, pisze ksiądz Duarte de Cunha. Chcemy w ten sposób poznać lepiej działanie Rady Europy, pogłębić wzajemną znajomość i wznieść tam głos wspólnot kościelnych. Jesteśmy bowiem przekonani, że misja promowania i ochrony praw człowieka, państwa prawa i demokracji, które stoją u podstaw Rady Europy, nabierze pełnego znaczenia, o tyle, o ile wspierać one będą pokój, integralny rozwój człowieka, obronę wolności i życia. Te zaś są w samym sercu misji Kościoła, podkreśla sekretarz Rady Europejskich Episkopatów i dodaje. W tym wspólnym wysiłku pilne jest, by chrześcijanie i kościoły byli coraz bardziej świadomi i kompetentni co do kwestii podejmowanych na płaszczyźnie europejskiej. Mają być wysłuchani jako przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego i odgrywać należną rolę w miejscach, gdzie podejmuje się decyzje.
Papieska wizyta na Lampedusie skupiła uwagę świata na dramacie uchodźców, wciąż jednak nie potrafimy im wystarczająco pomagać. Przed przypadającym jutro Światowym Dniem Uchodźców przypominają o tym przedstawiciele niekatolickiej konferencji kościołów europejskich działającej w jej ramach Komisji do Spraw Migrantów w Europie. Wzywają zarazem do ekumenicznej modlitwy za uchodźców. Jej smutnym mottem są słowa „Nadzieja, która zabija”.
Statystyki są przerażające. W ostatnich latach zginęło ponad 19 tysięcy osób, które poszukiwały nadziei, uciekając przed wojną, prześladowaniami i biedą. Dla wielu ofiar cmentarzem stały się morskie otchłanie, inni zginęli zaduszeni w kontenerach ciężarówek czy statków. Tylko w tym roku do wybrzeży Włoch dotarło prawie 60 tysięcy uchodźców. Europa umie reagować na sytuacje kryzysowe, wciąż jednak z trudem przychodzi jej pomoc długofalowa, wskazuje Franca Di Lecce, wspierająca migrantów z ramienia Federacji Kościołów Ewangelickich we Włoszech. Przypomina ona, że wciąż brakuje skutecznego i zintegrowanego systemu pomocy uchodźcom. Dominuje logika marginalizacji i spychania problemu na innych, co sprawia, że w konsekwencji odbija się to negatywnie na losie potrzebujących, podkreśla Di Lecce.
Włochy, widziane jako brama Europy, są frontowym państwem Unii, gdy chodzi o stawianie czoła napływowi uchodźców. Brakuje jednak jednolitej polityki pomocowej, a ciężar wsparcia migrantów obciąża budżet powiatów i miast ich goszczących. Sprawia to, że południe kraju zaczyna sobie nie radzić. Ośrodki są do tego stopnia przepełnione, że w ostatnich dniach z kilku kościołów Palermo wyniesiono ławki, by w ich miejsce wstawić łóżka dla potrzebujących.
Książę Filip został królem Hiszpanii. W Kortezach wśród uczestników proklamacji Filipa VI Bourbona byli m.in. nuncjusz apostolski arcybiskup Renzo Frattini i przewodniczący hiszpańskiego episkopatu arcybiskup Ricardo Blasquez. Biskupi i stowarzyszenia katolickie życzą nowemu monarsze owocnego panowania.
Od czasów królów katolickich Izabeli i Ferdynanda w Hiszpanii nie ma koronacji. Natomiast ma miejsce proklamacja nowego władcy przez odpowiednie władze oraz lud. O godzinie 10:47 i w obecności dwóch izb parlamentu król Filip ślubował zachowanie konstytucji oraz poszanowanie prawa. Tym razem nie było żadnego elementu religijnego, krzyża ani Biblii. Król Filip w swoim wystąpieniu podziękował Juanowi Carlosowi oraz Zofii za lata pracy i poświęcenia na rzecz Hiszpanii. Nowy król zaapelował o uszanowanie jedności w różnorodności językowej i kulturalnej, która jest cechą charakterystyczną kraju i jego bogactwem. Pamiętał o ofiarach terroryzmu, a także o tych, którzy najbardziej cierpią z powodu kryzysu ekonomicznego, zwłaszcza o ludziach młodych. Wystąpienie nowego króla zostało przyjęte gromkimi i długimi brawami, choć były wyjątki, nie klaskali baskijscy i katalońscy nacjonaliści. Z parlamentu król Filip VI z żoną Letycją przejechali ulicami Madrytu otwartym samochodem do Pałacu Królewskiego. Tutaj pozdrowili z balkonu tłumy ludzi, które wypełniły plac już od samego rana. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Nuncjusz apostolski w Rosji odwiedził Psków, gdzie spotkał się z miejscową wspólnotą katolicką i władzami samorządowymi. Arcybiskup Iwan Jurkowicz rozmawiał w sprawie pozwolenia na otwarcie kościoła wybudowanego tam 4 lata temu.
Od 4 lat kościół katolicki wybudowany w Pskowie oczekuje na dopuszczenie do funkcjonowania. Zdaniem miejscowych władz przeszkodę stanowi wątpliwość dotycząca prawomocności wydzielenia w końcu lat 90. działki pod budowę świątyni. Arcybiskup Iwan Jurkowicz spotkał się z szefem władz miejskich Pskowa Nikołajem Ciecierskim oraz przewodniczącym miejskiej administracji Igorem Kałasznikowym. Obaj panowie zapewnili nuncjusza o swoich dobrych intencjach kontynuacji dialogu z miejscową wspólnotą katolicką. Również zastępca gubernatora okręgowej administracji Maksim Żaworonkow zapewniał arcybiskupa Jurkowicza, że wcześniej lub później nastąpi rozwiązanie problemu dopuszczenia miejscowego kościoła do funkcjonowania. Należy oczekiwać, że zapewnienia miejscowych władz Pskowa nie okażą się jak do tej pory niepotwierdzonymi w faktach słowami. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Kryzys humanitarny coraz bardziej dotyka kolejne regiony pogrążonego w wojnie Iraku. Na równinie Niniwy, gdzie schroniło się ponad 500 000 uchodźców z Mosulu, nie ma wody ani elektryczności, zaczyna też brakować żywności i podstawowych lekarstw. Sytuacja drastycznie pogarsza się z każdym dniem. Irakowi grozi rozpad, podkreśla chaldejski arcybiskup Mosulu Amel Shimun Nona.
Cały czas trwa ofensywa islamskich ekstremistów, którzy dążą do zdobycia stołecznego Bagdadu. W ich rękach wciąż znajduje się Mosul, skąd trwa niekończący się eksodus kolejnych mieszkańców. Skala konfliktu budzi przerażenie. Obawiamy się kolejnej wojny. Jeśli strony konfliktu nie dojdą do porozumienia, czeka nas najgorsze. Kolejna wojna oznaczałaby rozpad kraju i koniec dla nas chrześcijan w Iraku, uważa chaldejski biskup pomocniczy Bagdadu.
Dzisiaj mija 5 lat od aresztowania pakistańskiej chrześcijanki Azi Bibi. Została ona skazana na śmierć za rzekome bluźnierstwo przeciwko Mahometowi, a w rzeczywistości opowiadała tylko swoim koleżankom muzułmankom o swej wierze w Chrystusa. Mimo presji opinii międzynarodowej proces apelacyjny odraczany jest w nieskończoność, a kobieta cały czas przebywa w celi śmierci.
Islamscy fundamentaliści kontynuują zastraszanie sędziów, grożąc śmiercią każdemu, kto ośmieli się wystąpić w obronie chrześcijanki. O tym, że te pogróżki nie są bezpodstawne, świadczy śmierć muzułmańskiego gubernatora Pendżabu i katolickiego ministra do spraw mniejszości. Obaj zostali zabici, ponieważ występowali w obronie Asi Bibi. Obrońcy kobiety podkreślają, że pośrednio za bluźnierstwo chrześcijanki płaci cała jej rodzina. Mąż i 5 dzieci muszą się ukrywać, by nie dosięgła ich zemsta islamskich fundamentalistów. Prześladowani byli także chrześcijanie z miasteczka, gdzie mieszkała Asia Bibi.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.